Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Rozpoczynamy nam naszą piątkową audycję Szukając Słowa Bożego. Z gościem w studio jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej. Prośmy o potrzebne dary i łaski Ducha Świętego na ten czas poszukiwania Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja zgromadzonych przy naszych odbiornikach. Jak co tydzień chcemy w piątkowe popołudnie zagłębić się, zastanowić nad czytaniami, nad Słowem Bożym, które dotrze do nas w najbliższą niedzielę. Ostatni czas liturgii Kościoła to wielkie wydarzenia, które rozważamy. Może ten najtrudniejszy, najbardziej intensywny. Tajemnica wniebowstąpienia Pańskiego, tajemnica zesłania Ducha Świętego, a najbliższa niedziela to niedziela Trójcy Świętej. Może najbardziej wymagającej i trudnej prawdzie, poświęcona najbardziej wymagającej i trudnej prawdzie wiary, jaką przychodzi nam się mierzyć, jaką każdego dnia na wiele sposobów wyznajemy, choć może nie do końca rozumiemy i rozumieć pewnie nie będziemy. Najbliższa niedziela będzie okazją, aby na pewno głębiej wejść w tajemnicę Trójcy. Intelektualnie, rozumowo, tak możemy to nazwać. Właściwie nie da się jej ogarnąć. Wielu mędrców, wiele umysłów Kościoła próbowało na różne sposoby w nią wnikać i pod kątem biblijnym, i duchowym, i może i dogmatycznym. Ale tak naprawdę intelekt jest czymś zbyt małym, by ogarnąć wielką tajemnicę Trójcy. My chcemy dzisiaj poprzez zagłębienie się w Słowie Bożym, które w pewien sposób stopniowo poprzez czytanie i ze Starego Testamentu, naukę apostołów i samą Ewangelię będzie nam tę prawdę przynajmniej po części odkrywać. Chcemy w te czytania głęboko się zanurzyć, abyśmy, jak podpowie dzisiaj święty Paweł, poprzez rozważanie Słowa, a więc obcowanie z żywym Bogiem, który właśnie przez Słowo objawia się jako Trójca, stali się Jego dziećmi. I nie tylko dziećmi, ale też dziećmi ukochanymi, dziećmi, którymi Bóg kieruje, których prowadzi, a przez to te dzieci stają się Jego dziedzicami. To wielka godność. Być dziedzicem tego testamentu, który Bóg pozostawił. Nauki, którą Chrystus pozostawił. A Chrystus pozostawia w Ewangelii również naukę o Trójcy. Zachęcam zatem do tego, aby w tej trudnej z tą trudną tajemnicą Trójcy się zmierzyć dzisiaj razem, stając wobec Słowa Natchnionego i w ciszy, ze spokojem i taką głębią serca otworzyć się na działanie Ducha Świętego poprzez Słowo samego Boga w nas. Aby ta niedziela najbliższa była zbliżeniem się, choćby o drobny krok, o kilka centymetrów, może metrów, do tajemnicy Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Tekst pierwszego czytania znajdziemy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety 32 do 34 oraz 39 do 40. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety 32 do 34, następnie 39 i 40. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka. Czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg.
Marysi, dzisiejsze czytanie i pierwsze czytanie w najbliższą niedzielę wyjęte z ostatniej księgi pięcioksięgu Tory, księgi powtórzonego prawa, jest komentarzem, jak zauważamy, do pierwszego przykazania Bożego. Do tego, że człowiek nie może mieć innych bogów w swoim życiu. Jest tylko jeden Bóg. Nie ma tu ani słowa o Trójcy Świętej naturalnie. Myśl teologiczna tamtego czasu, można powiedzieć, jesteśmy gdzieś około roku 600 przed Chrystusem, nie była tak dalece rozwinięta, żeby mówić o Trójcy Świętej. Ale prawda o tym, że jest tylko jeden Bóg żywy, ma być najważniejsza i najsilniejsza. Wydawałoby się, że była to niezaprzeczalna prawda w Izraelu i nie było od niej odejścia, ale jak patrzymy właśnie na dzisiejsze czytanie, zauważamy, że autor przypomina wydarzenia, w których nie zawsze Izrael pamiętał, że jest jeden Bóg i nie ma innego przed nim. Zauważamy, że autor odwołuje się dzisiaj do historii zbawienia, która i nas również obowiązuje. Przywołuje wiele wydarzeń, które towarzyszyły Izraelitom, zanim stali się narodem, stali się państwem, pobudowali świątynię, zorganizowali kult właśnie dla jednego Boga. Ale tym wydarzeniom też towarzyszyły różne odstępstwa. Właściwie każda epoka pokazuje, że Izraelici bardzo chętnie i często zbaczali z dróg Pana i nie zawsze o nim pamiętali. Co jakiś czas zatem pojawia się tekst, który mówi: dla ciebie ma być tylko jeden Bóg. Człowiek rzeczywiście wierzący, człowiek głęboko poszukujący Boga, musi przyjąć tę prawdę, że Bóg jest tylko jeden. I zauważmy, na trzy najważniejsze wydarzenia dzisiaj zwraca nam autor uwagę tego czytania. Po pierwsze, mówi o obietnicy danej patriarchom. My znamy tę obietnicę. To jest obietnica potomstwa licznego i obietnica ziemi. Przywołuje także drugie ważne wydarzenie w historii narodu wybranego, które jest decydujące. Mianowicie wyjście z Egiptu. I wreszcie mówi o wejściu do ziemi obiecanej, czyli jednocześnie o wypełnieniu się tych proroctw danych dawniejszym patriarchom. Tekst, który my dziś rozważamy, jest też w Księdze Powtórzonego Prawa, tak to nazwijmy, powtórzony jeszcze dwa razy. O tych samych trzech najważniejszych wydarzeniach decydujących przypomni autor jeszcze w rozdziale 6 i w rozdziale 26. Zatem przystępując do rozważania prawdy o Trójcy Świętej, jest tak, że musimy pamiętać, co podkreśli Jezus potem w Ewangelii, najpierw również i tę prawdę, że jest jeden Bóg. I każdy z nas musi w swoim życiu odkryć również takie decydujące wydarzenia z historii, w jego historii życia. W tych wydarzeniach, które przytoczyliśmy tutaj z życia, z historii narodu wybranego, Bóg się objawiał na różne sposoby, wypełniał swoje zobowiązania. I w naszym życiu też tak jest. Gdzieś my otrzymujemy obietnicę, pewnie jest to Chrzest Święty, są to inne sakramenty, kiedy Bóg ciągle zwraca się do człowieka z ważną ofertą, z wielką obietnicą dla niego. I często nas Bóg wyprowadza z naszego Egiptu, gdzie wikłamy się w różne nieciekawe sprawy, odchodzimy od Boga, często na Niego narzekamy. I wreszcie Bóg prowadzi nas poprzez nasze dzieje i chce nas wprowadzić do naszej ziemi obiecanej, do naszej ziemi, gdzie będziemy zbawieni. Już tu na ziemi doświadczamy tego, to jest Kościół, to jest nasza wiara, to jest nasza tradycja, to są nasze zwyczaje, to jest głębokie życie religijne człowieka, który czuje, że jest w związku nierozerwalnym z Bogiem i czuje się przez to szczęśliwy, a jednocześnie to pozwala mu ufać, że dotrze do tej ziemi, która nie przeminie, do nieba samego. Musimy odkrywać również takie wydarzenia, w których objawia się w naszym życiu jeden Bóg. Objawi się On, jeszcze w Starym Testamencie nie mamy tego, ale w Nowym Testamencie Jezus Chrystus sam pogłębi tę prawdę, mówiąc, że ten Bóg jest jeden rzeczywiście, ale w trzech osobach. Następne czytanie, dzisiejsze rozważane na najbliższą niedzielę, dzisiaj właśnie, nam tę prawdę jeszcze przybliżą.
Drugie czytanie najbliższej niedzieli to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 14 do 17. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 14 do 17. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, wyjęte z rozdziału 8 tegoż listu, uważane jest często za, tak się nazywa, często ten fragment, Tedeum historii zbawienia. Punkt kulminacyjny jakby historii zbawienia. Tutaj objawia się cała nasza godność. Zauważmy już w pierwszych słowach, mówi święty Paweł, bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Przed chwilą powiedzieliśmy o Księdze Powtórzonego Prawa, że Bóg właśnie objawia się człowiekowi, prowadząc go przez różne wydarzenia z historii. Te trzy najważniejsze w życiu narodu wybranego przytoczyliśmy. W naszym życiu również prowadzi nas Bóg. Duch nas prowadzi. I w tym czytaniu możemy już zauważyć pawłową, nowotestamentalną naukę o Trójcy Świętej. Nie pada ani razu właściwie w tym krótkim fragmencie wzmianka o Jezusie Chrystusie, ale my wiemy, że wszystko, co Paweł głosił, wszystko, czego nauczał, przejął od Jezusa Chrystusa, osobiste spotkanie z Chrystusem, było dla niego motywem przewodnim. Cała przemiana jego osobowości dokonała się właśnie w tym, że spotkał się z Jezusem Chrystusem żywym, żywym człowiekiem i Bogiem. I dalej pokazuje nam święty Paweł, że Jezus Chrystus to również łączność nieodzowna z Ojcem i Duchem. Zresztą Chrystus podkreślał, jeżeli ja nie odejdę, to Duch do was nie przyjdzie. Pożyteczne jest moje odejście od was do Ojca, aby Duch przyszedł. Wszystkie te trzy osoby są zatem ze sobą związane. W naszym czytaniu podkreśla święty Paweł przede wszystkim działanie Ducha Świętego i Ojca. I na co zwraca uwagę? Na dwie rzeczy, które są wielką godnością naszą. Po pierwsze, mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W ogóle jesteśmy dziećmi. Być dzieckiem w dobrej rodzinie, możemy tak powiedzieć, to jest wielki przywilej, to jest coś wspaniałego. Ktoś, kto przeżył wspaniałe dzieciństwo, wie, że ono daje moc na wiele lat. To tam człowiek uczy się wielu najwspanialszych rzeczy. Po prostu uczy się, jak być dobrym człowiekiem, jak być wierzącym człowiekiem, jak być człowiekiem, który ma swoją godność, ma swój honor, ma swoje zasady, wiarę. I na co zwraca w tym momencie święty Paweł uwagę? Że dziecko w dobrej rodzinie nie boi się. Dziecko wobec ojca ma ufność. Dlatego też mówi, używając tego wspaniałego aramejskiego zdrobnienia, Abba, ojcze, tatusiu, ojcze, tato. Tak zwraca się do ojca dziecko, które kocha, które ufa mu, które nie widzi w ojcu tylko surowego sędziego, prześladowcy, gdzie cała relacja oparta jest na strachu, ale święty Paweł mówi, relacja do Boga, a więc tajemnica Trójcy Świętej zawiera się w miłości. człowiek, który nazywa drugiego swojego ojca, tato, tatusiu, pokazuje przede wszystkim ufność i miłość, a nie strach. I wobec Boga, który nam obiecał tak wiele rzeczy, który nas właśnie prowadzi przez życie, my również mamy przyjąć taką postawę. I może właśnie najbliższa niedziela niech będzie taką próbą zauważenia, dostrzeżenia w Bogu przede wszystkim dobrego rodzica, który mnie prowadzi, podpowiada dobre rzeczy i kocha mnie. I co więcej, podkreśliliśmy już we wstępie do naszych rozważań, że Paweł odkrywa w tym liście, w tym krótkim fragmencie drugą tajemnicę. Dziecko kochane, taka jest relacja właściwie w całym normalnym świecie, staje się też dziedzicem tego, co przygotowali rodzice. Rodzice pracują dla dzieci, a dzieci dziedziczą to, co przygotowali rodzice. Całe dzieło Jezusa Chrystusa w łączności z Ojcem przez Ducha Świętego to też było przygotowanie dla nas dziedzictwa, czyli wielkich dóbr, zbawienia przede wszystkim, Królestwa Bożego. A więc jestem dzieckiem, jestem dziedzicem, gdzie mam wielkie godności. I to dziedzictwo jeszcze, ważne, żeby pojmować je w sposób odpowiedni. Oczywiście Żydzi w sposób dosłowny, i my także często, dziedzictwo pojmujemy jako właśnie realizację testamentu. Umiera jedna osoba, zostawia następnej pewien spadek, dobytek. Odziedziczyć dziedzictwo w języku świętego Pawła oznacza zdobywać pewne dobra, posiadłości. Dokładnie nawet można powiedzieć atakować pewne rzeczy. Walczyć o nie. To jest też cała tajemnica, którą podpowie święty Paweł. Dziedzictwa Bożego nie odziedziczymy tylko jednorazowym czynem, jednorazowym wyznaniem. Wiemy, że życie z wiary polega na tym, że człowiek każdego dnia na nowo musi o to dziedzictwo walczyć. Co to oznacza? Łączyć się z Chrystusem w tym Jego dziele, które On dla nas przygotował. Bardzo często powie też święty Paweł o tym zdobywaniu dziedzictwa w ten sposób, że ja dopełniam braki udręk Jezusa Chrystusa, czyli wtapiam się także w całe dzieło zbawienia, także w dzieło cierpienia. Wszystkie te sprawy, które też są trudne w wierze. Także próba dzisiejszego pojęcia tajemnicy Trójcy Świętej, która nie jest wcale, jak wiemy, łatwą tajemnicą, ale sama próba, podejście, próba zgłębienia Słowa Bożego o tym mówiącego jest już właśnie tym momentem zdobywania dziedzictwa. Spróbujmy rozpoznać w najbliższą niedzielę te dwie wielkie godności, które Bóg nam przygotował. Bycie Jego dzieckiem i bycie dziedzicem, czyli zaproszenie do stałej miłości, kontaktu, drogi, podążania za Bogiem i zdobywania wielkich wartości, jakie Bóg przygotował.
Ewangelia najbliższej niedzieli to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 16 do 20. Mateusz, rozdział 28, wersety od 16 do 20. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Jak zauważamy, fragment, który Ewangelii Świętego Mateusza, który będziemy rozważać w niedzielę, to samo zakończenie, tak zwany ostatni nakaz Jezusa Chrystusa. I to właśnie w tym nakazie Święty Mateusz już w sposób uroczysty, tak jak my każdego dnia w uroczysty sposób rozpoczynamy modlitwę, każdą Eucharystię, sprawowanie sakramentów, nakazuje życie Kościoła, można tak powiedzieć, w imię Trójcy Świętej. Wszystko, co ma się odtąd dziać w Kościele, poczynając od Chrztu Świętego, który jest samym zaczynem, ma się dziać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pierwsza prawda, jaka wypływa z tego tekstu, na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie samo słowo Jezusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę na słowo imię. Imię, a nie imiona. Święty Mateusz, Święty Marek w Nowym Testamencie, już Izraelici, o których powiedzieliśmy w Starym Testamencie, również mieli to doświadczenie, że nie ma praktycznie człowieka, który nie wierzy. Tylko że ówczesny świat, jak i nam współczesny świat, proponuje często wiarę w różnych bogów. Różne sprawy tego świata również jawią nam się jako bóstwa, bogowie i ludzie się nazywali również bogami. Były takie momenty w historii. Jezus Chrystus natomiast mówi, że Bóg jest również jeden. I nie mówię idźcie i nauczajcie i udzielajcie chrztu w imiona Ojca i w imię Syna i w imię Ducha, bo wtedy byśmy odebrali jedność Trójcy. Ale Trójca działa pod jednym imieniem. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I na to jedno imię Trójcy Świętej warto zwrócić od razu uwagę. Często zarzuca się nam, czy zarzucano pierwszym chrześcijanom, że też propagują politeizm, wielobóstwo. Właśnie Jezus Chrystus sam dzisiaj zwraca uwagę, że Bóg jest jeden w trzech osobach, ale tylko jedno ma imię. Imię Trójcy. I kiedy będziemy rozpoczynać naszą modlitwę, kiedy w najbliższą niedzielę podążymy do kościołów naszych, by rozpocząć Eucharystię, ten znak właśnie, to jedno imię wszystkich nas jako chrześcijan wyróżnia. Wszyscy chrześcijanie na całym świecie, ci, którzy przyjęli chrzest, wysławiają to jedno imię Trójcy i najważniejsze rzeczy swego życia czynią właśnie w to imię. To imię ma ich strzec i prowadzić. I zauważcie, że Jezus również mówi o tym prowadzeniu nas. Tak jak powiedział to święty Paweł, tak jak to powiedziała Księga Powtórzonego Prawa, tak i Jezus mówi, idźcie i nauczajcie, a ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To znaczy, będę wam towarzyszył. Wasze życie z wiary w Trójcę Świętą, to jest wędrówka właśnie. To jest podążanie, to jest to zdobywanie dziedzictwa, o którym powiedział święty Paweł. Więc z tą wielką godnością i nad tym jedynym imieniem, jedynym niepowtarzalnym imieniem Trójcy spróbujmy się również w najbliższą niedzielę głęboko zastanowić. Zwróćmy również uwagę na to, że sam Nowy Testament nie podaje nam jeszcze takiej głębokiej prawdy o Trójcy. Jest ona rozsiana w różnych fragmentach. Dzisiaj rozważaliśmy już fragment Ewangelii Świętego Mateusza. Może zwróćmy też uwagę w naszym rozważaniu na inne teksty, które oczywiście są pewnym komentarzem, pewnym rozwinięciem nauki, którą w swoim zakończeniu podaje święty Mateusz. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na postawę świętego Pawła, którego też tutaj już przywołaliśmy w liście do Rzymian, ale nie tylko list do Rzymian pogłębia tę prawdę o Trójcy Świętej. Święty Paweł na przykład w liście do Koryntian powie nam również, że każdej wspólnocie Kościoła, każdej parafii możemy powiedzieć, każdej rodzinie, gdzie Bóg żyje, udzielane są dary, które jednocześnie są bardzo różnorodne, ale także charakteryzują się jednością i pochodzą, jak on mówi dokładnie w liście, w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, od Ducha, od Pana i od Boga Ojca. A więc przy wszystkich różnorodnych darach, jakie otrzymujemy, charyzmatach, zawsze obecny jest Bóg w Trójcy Świętej. Jedyny, którego nazywa Duchem, Panem, czyli Chrystusem, i Bogiem Ojcem. Jedno imię tych samych osób, o których mówi święty Mateusz. Źródłem jedności tych osób, powie święty Paweł w liście do Efezjan, jest Duch. Powie też w liście do Efezjan, że jeden Duch, jeden Pan i jeden Ojciec wszystkich kieruje nami. Kolejne piękne wyznanie prawdy o Trójcy Świętej. Również do dzisiaj właściwie w każdej liturgii świętej sprawowanej przez nas pozdrawiamy się słowami, którymi święty Paweł kończy drugi list do Koryntian. Może nie zawsze zwracamy na to uwagę, ale kiedy kapłan na liturgii zwraca się do nas w słowach łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi, to słowa właśnie zakończenia 13 rozdziału drugiego listu do Koryntian. A więc znowu wspaniale zebrana, ukazana prawda o Trójcy Świętej. Wielokrotnie zatem te tematy, te prawdy o Trójcy Świętej do nas przybywają wraz z liturgią, z sakramentami, modlitwą. Będziemy mieli okazję być może te same słowa usłyszeć. Zauważmy zatem, że w życiu liturgicznym, naszym życiu wewnętrznym, naszym życiu duchowym nic bez świętej Trójcy się nie dzieje. To najważniejsza prawda, fundament wszystkiego, otwarcie i zakończenie, tak jak widzimy w listach Pawłowych, tak jak widzimy w Ewangelii świętego Mateusza. Najważniejsza prawda, którą trzeba przekazać i włączyć się w nią aktywnie, poznawać Boga, zdobywać Go naszym i intelektem, i duchowo, przede wszystkim praktykowaniem cnót, na które on zwraca uwagę. Przywołajmy jeszcze jeden tekst. Pierwszy list świętego Jana. Znajdujemy tutaj piękny tekst, szczególnie w tych tłumaczeniach Kościoła Zachodniego, w Wulgacie, które mówi tak. Trzej bowiem dają świadectwo. W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednością. Oczywiście Słowo to temat wielki u świętego Jana, który zaraz w prologu Ewangelii zostaje pogłębiony i wiemy, że tym Słowem wcielonym, przecież tak pięknie potem przez nas czczonym i wyznawanym w okresie Bożego Narodzenia, jest sam Jezus Chrystus. A więc święty Jan również obok świętego Pawła, ten umiłowany uczeń Pana, podaje piękną syntezę, piękną prawdę o Trójcy. W niebie są trzej, którzy dają świadectwo o prawdzie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. I zawsze są jednością. Te słowa odnajdziemy w 5 rozdziale pierwszego listu świętego Jana. Niech te wszystkie słowa, niech te wszystkie pozdrowienia, niech te wszystkie wyznania apostołów o Trójcy będą też nam pomocą i drogą ku temu, żebyśmy i my również w to imię siebie pozdrawiali, w to imię rozpoczynali nasze dzieła i w tym imieniu się umacniali. Thank you. Na koniec najmilsi naszych rozważań nad tekstami, zanim przejdziemy może do naszej dyskusji, wzajemnego dzielenia się tym słowem, komentując czytania, wróćmy jeszcze na moment do Ewangelii i zauważmy, że we fragmencie tym bardzo krótkim zakończenia ostatniego nakazu towarzyszy Jezusowi Chrystusowi grupa 11 uczniów. To też jakby nasz obraz Kościoła, przecież to jest fundament Kościoła, to właśnie ci apostołowie stają się filarami, to oni zaniosą prawdę o Trójcy, właśnie będą udzielali jako pierwsi chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale mimo, że oddają pokłon Jezusowi, czytamy w tym krótkim fragmencie, już na pożegnanie, na koniec, to w tej grupie, która przecież tak długo Jezusowi towarzyszyła i namacalnie doświadczała obecności Chrystusa, są ci, którzy wątpią, jak mówi ewangelista Mateusz. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Nadal, już po zmartwychwstaniu, po objawieniu wszystkich prawd, po objawieniu Królestwa Bożego. To też właśnie jakby nasz obraz. Uderzając się w piersi, musimy powiedzieć, że kiedy co roku wraca ta niedziela odkrywająca, próbująca odkryć przed nami prawdy o Trójcy Świętej, jak i o innych ważnych wydarzeniach z życia Kościoła, to my też jesteśmy często taką grupą uczniów, która chętnie idzie, oddaje Jezusowi pokłon, ale jest tam wiele wątpliwości. Pewnie i to dzisiejsze rozważanie, jeszcze wiele innych, wszystkich tych wątpliwości nie usuną. Ale warto pamiętać o tym, że tę prawdę trzeba zgłębiać, do tej prawdy trzeba przybywać, przed tą prawdą trzeba klękać i starać się ją przyjąć. Najgorszą rzeczą jest zatrzymać się w drodze, przestać o tej prawdzie medytować, przestać z Bogiem o tym rozmawiać. Musimy zaangażować całych siebie, żeby do tej prawdy zmierzać, żeby te prawdy i wątpliwości, jakie się z nią wiążą, rozwiewać. I to, co jakby stanowi podsumowanie tych naszych dzisiejszych rozważań, to jeszcze raz przypomniana przez Jezusa uroczysta formuła. Bóg jest jeden ze względu na naturę, ale jest również Trójca osób ze względu na ich liczbę. Wyznając tę tajemnicę, człowiek wierzący adoruje jedność Boga w Trójcy osób. I na tym polega zbawienie. Uwierzyć w niezwykłą tajemnicę i przyjąć chrzest w imię Boga jednego, ale w trzech osobach. Nie w trzy różne imiona, ale w jedno imię Trójcy. W praktyce może, na podsumowanie, spróbujmy zastanowić się nad takim zdaniem. Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą sprowadza się do tego, aby przyjąć miłość Ojca, bezinteresowną. Jesteśmy dla Niego dziećmi. I On tej miłości ma wiele. Przez dzieje Izraela to objawiał i dzieje Kościoła również. I każdy na swój sposób, myślę, nawet ludzie dziś wątpiący i z Bogiem walczący, jeśli by się dobrze zastanowili, zauważą, że Bóg ma naprawdę wiele miłości do nich. Druga prawda to żyć w łasce Syna. Nie da się Boga spotkać, jeżeli nasze serce jest daleko od Boga. A więc robić wszystko, żeby łaska Chrystusa w nas mieszkała. Temu służą sakramenty. A więc i ta niedziela jest wezwaniem do tego, żeby jak najszybciej, jeśli jej brak, tej łaski, nabyć jej u Jezusa. Jak to on powie w Apokalipsie, by nabyć u Niego złota w ogniu oczyszczonego. Czyli Jego łaski, Jego ognia, który oczyszcza. I wreszcie otworzyć się na dary Ducha Świętego. Jest ich przede wszystkim 7. Można by tu pewnie usiąść któregoś wieczoru i kolejnie rozważać. Pewnie już tak się działo, ale może choćby jeden z nich. Czy męstwo, czy rada, czy rozum i inne również, czy bojaźń Boża, czy pobożność. Może uczynić właśnie przedmiotem rozważania, a więc w najbliższą niedzielę. A więc odkryć miłość do Ojca, odkryć łaskę, która jest w nas, Jezusową łaskę, i próbować choćby jeden z darów Ducha Świętego przyjąć na nowo, rozpalić w sobie i żyć nim na co dzień.
gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, również diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 056 655 23 55 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to numer telefonu dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia. 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorąco witam księdza profesora i ojca Benedykta, moich współbraci w Chrystusowym kapłaństwie. Otóż chcę na kanwie tych pięknych myśli, które też bardzo dużo mi dały, bo przypomniały cały dogmat o Trójcy Świętej, powiedzieć takie swoje osobiste przeżycia, ponieważ kardynał Wyszyński, sługa Boży, zawsze święcił księży, także i mnie w Trójce Świętą. Kleryk, który wstępował na pierwszy rok studiów w naszym warszawskim metropolitalnym seminarium, już wiedział, że jeżeli przejdzie przez studia filozofii, teologii, to mógł sobie zobaczyć w kalendarzu na przyszłość, kiedy wypadną jego święcenia. Kardynał Wyszyński był wielkim czcicielem Trójcy Świętej. Powiedział do nas kiedyś, że Trójca Święta to ognisko miłości, czyli serce Trójcy Świętej. I to bardzo pięknie wyjaśnił. Chrystus przyszedł jako owoc miłości Ojca do świata. Narodzony z wielkiej miłości, by rodzić miłość. Przyszedł jako blask ojcowskiej doskonałości. Pozwolił otworzyć serce swoje na krzyżu. To serce z Ojca. W tym sercu poznajemy serce Ojca. I z takim naciskiem wtedy powiedział do nas: Ojciec ma serce. I dlatego Synowi dał serce. Można i trzeba mówić o sercu Ojca. Czyż może być miłość bez serca? Duch jest miłością Ojca i Syna. Serce Ducha i serce Ojca i serce Syna. Te trzy serca jednym są sercem, które bije miłością wzajemną. Z tej miłości żyjemy, w niej się poruszamy i jesteśmy. Niech ta piękna niedziela, to wielkie święto, właśnie pomoże nam poprzez miłość rozpoznać istotę Trójcy Świętej, bo ona jest miłością. Tak jak pięknie ksiądz profesor powiedział, jedna natura Boga, ale trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Zanurzmy się w tej miłości. Bardzo gorąco dziękuję i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
My również dziękujemy i można powiedzieć jedna natura, trzy serca w jakiś sposób, ale też jedno serce Boga. I tylko chciałem dopowiedzieć takie jedno zdanie, bo pięknie tutaj ksiądz Jacek wspaniale to wydobył. Właśnie to serce. Pewno kardynał Wyszyński też jakby budowany myślą biblijną. Serce jest jednym z najczęstszych terminów w ogóle użytych w Biblii. Ponad 1000 razy występuje w różnych kontekstach. Dlatego tak dziękujemy za to, że ksiądz połączył nam tę wspaniałą tajemnicę Trójcy Świętej też z tym obrazem serca. Serca, które kocha. Serca, które ma wiele łaski. Serca, które zawsze przygarnia, bo myśmy to też to dzieciństwo, właśnie to pozbycie się strachu wobec Boga, a bycie Jego dzieckiem, a dziecko właśnie czuje serce Ojca, serce Matki. Myśmy właśnie tę tajemnicę też właśnie w kontekście Bożego Serca tutaj rozważali.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Małopolski. Ja mam takie pytanie może trochę głupie, no ale tak mi teraz przyszło na myśl. Mam takie pytanie, czy jak przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii, to czy też jednocześnie można powiedzieć, że przyjmujemy też do serca naszego i Ducha Świętego, i Boga Ojca? Czyli, że przyjmujemy całą Trójcę Świętą? Czy można tak powiedzieć?
Dziękujemy Panie Krzysztofie. Dziękuję. Prosimy przejść na odbiór i już tutaj odpowiedź ksiądz dr Tomasz Tłodziecki.
Oczywiście pytanie, nie ma takich, nie nazywałbym takich pytań głupimi, absolutnie są bardzo poważne i dobre. I oczywiście, że jeżeli Chrystus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy i dzisiaj mówimy, że jest jeden Bóg w trzech osobach i ma tę samą naturę, no to jeżeli przyjmujemy Chrystusa, to On ma naturę też Ojca i naturę Ducha, więc Świętego, więc w Eucharystii oczywiście przyjmujemy pod postacią chleba całą Trójcę Świętą. Aczkolwiek oczywiście Jezus o swoim ciele powiedział, to jest ciało moje, które będzie za was wydane, ale tak to właśnie też pięknie ojciec, czy ksiądz Jacek przed chwilą też powiedział, na krzyżu jakby to ciało właśnie, które potem, czy wcześniej jeszcze Jezus pokazywał uczniom, mówi, to jest, to konsekrował to ciało, to było też to ciało Ojca, bo serce Jezusa jest sercem Ojca, on się jakby w sercu otwartym Chrystusa objawiło się serce Ojca, jak to pięknie ksiądz Jacek powiedział, więc oczywiście wszystkie te momenty, szczególnie podkreślające jedność Jezusa z Ojcem, będą także podkreślone, zawarte w jedności tej eucharystycznej. I oczywiście całego Boga przyjmujemy do, czyli wszystkie trzy osoby jakby zapraszamy do siebie, przyjmując Eucharystię.
Słowa Bożego, Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No wiele tu jest tak wspaniałych rzeczy i spraw. Teraz mi właśnie uderzyło to według świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest taka jakaś świadomość, która jest dla mnie bardzo trudna, że właściwie Bóg jest stale ze mną, jeżeli ja tą świadomość posiadam, a szczególnie chyba wtedy, kiedy no, żyję zgodnie z Jego wolą. Ale ta świadomość, że Bóg jest ze mną, myślę, bardziej chyba niż ze mną, chyba taką świadomość posiadają kapłani, że właściwie wszystko, co czynię, to czynię jakby w Jego obecności. Jest to dla mnie szalenie trudne. I to może właśnie Duch Święty, może za mało mam w tego, jakoś odnoszę się do Ducha Świętego, może On by mi pomógł, żebym właśnie miała to świadomość, że jestem stale z Bogiem. Bo tak żyć w życiu codziennym, w życiu w tak zwanym świecie, to jest dość trudno, żeby mieć świadomość, że Bóg jest stale ze mną, a żyć według świata. Także to jest właśnie taki problem, o którym chciałam powiedzieć. I jeszcze jest drugie właśnie z listu świętego Pawła, że jeżeli będziemy mieli cierpienie z Jezusem Chrystusem, żyć w cierpieniu, to i będziemy mieć udział w Jego chwale. To z kolei chyba jest takie bardzo optymistyczne, bo cierpienie istnieje, było, jest i będzie. Ale ten udział w chwale jakoś tak może człowiek się zanurza w cierpieniu, ucieka, że nie wiem, czy dobrze to interpretuję. Może wobec tego pytam, czy właśnie to życie, które piękne, ale jest cierpieniem. Czy one właśnie prowadzi mnie do takiej chwały, do udziału w chwale Jezusa? To takie moje pytanie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Tak, ja bym połączył te dwie sprawy w jedno. No właśnie, często żyć w obecności Boga to jest dla ludzi cierpieniem. Mieć świadomość, że Bóg jest z nami zawsze, we wszystkich chwilach, idąc z nami drogą życia, jest obok nas, to jest dla człowieka często cierpienie, bo wtedy człowiek świadomy wie, że no nie powinien w jakiś sposób z tej drogi zbaczać. Jest ktoś, kto idzie nie jako stróż, jako sędzia, żeby go karać, bo Bóg zawsze zostawia wolność człowiekowi w wyborze drogi, ale w pewien sposób opuszcza się przyjaciela, można powiedzieć, opuszcza się ojca, który ma dla nas dobrą drogę. I to może powodować właśnie, no często właśnie w życiu człowieka cierpienie pewne, że zdradziłem, że opuściłem, że właściwie nie dotrzymałem słowa, nie dotrzymałem obietnicy. Gdzie tak jak Bóg się przyłącza, Chrystus, do tych uczniów idących do Emaus. Oni też oczywiście cierpieli. Mieli już jakby swoją drogę. Spodziewali się czego innego, zawiedli się. A Bóg na nowo się do tej drogi przyłączył. No właśnie dobre jest to i dlatego o tej drodze dzisiaj też sporo powiedzieliśmy, że Bóg jakby idzie z człowiekiem przez dzieje Izraela. Potem święty Paweł mówi, że towarzyszy nam we wszystkich sprawach. I Jezus mówi, że będzie szedł z nami przez wszystkie dni. Wtedy tych cierpień, te cierpienia jest łatwiej znosić. A pewnie cierpienie wykreślimy, to tak samo pani powiedziała. I właśnie święty Paweł podkreśli, że właśnie dzięki temu, że te cierpienia znosimy, że je przyjmujemy w jakiś sposób, że od nich nie uciekamy, dopełniamy braki udręk, to Chrystusa, to jest właśnie ścieżka zbawienia. Ten świat też proponuje różne sposoby wyzwolenia się z cierpień, ale najczęściej to tylko tych cierpień jeszcze przysparza. Natomiast właśnie taka perspektywa, że warto czasem cierpieć, warto cierpienia ofiarować, bo taką drogę zbawienia przyjął sam Jezus Chrystus, innej nie, i taką wytyczył przez cierpienia, przez odrzucenia, przez zniewagi, to właśnie ta droga prowadzi do chwały. A to jest kolejny temat, którego nie do końca można zgłębić, bo my tak do końca nie wiemy, czym jest ta chwała nieba. To jest coś, czego ucho ani nie słyszało, ani oko nie widziało. Można tylko pewne znowu tutaj dywagacje snuć na temat tej tajemnicy, jaką znów proponuje, może tyle wiadomości, ile proponuje słowo natchnione, ale więcej pewnie się nie da ujawnić. Natomiast warto te cierpienia przyjąć w tym duchu właśnie, że idę z przyjacielem i on razem ze mną te cierpienia także dzieli, pomaga mi je znosić, bo od nich nie ucieknę i prędzej czy później one przyjdą. Ale dobre znoszenie w duchu przyjaźni z Bogiem, miłości, to jest droga do chwały, którą warto osiągnąć, bo jeśli Bóg mówi, że to jest coś wspaniałego, a On mówi zawsze prawdę i jest prawdą, to warto się o to starać.
Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią. Podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem. Otocz mnie ramieniem swym, bo ja oddaję Ci...
Bardzo proszę, audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Piotr z Lublina. Ja mam takie pytanie, proszę Ojca. Co znaczą słowa Chrystusa powiedziane, że jestem z wami aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata? To znaczy, że kiedyś niebo się skończy i wtedy Chrystus już nie będzie z nami, po prostu przestaniemy istnieć? Czy jak to rozumieć po prostu, te słowa Pana Jezusa? Bo zawsze się nad tym zastanawiałem i jakoś nigdzie nie znalazłem odpowiedzi po prostu.
Dziękujemy, Panie Piotrze. Prosimy przejść na odbiór.
Dziękuję.
O odpowiedź prosimy naszego dzisiejszego gościa, którym jest ksiądz dr Tomasz Tołodziecki.
Może tutaj z pomocą przychodzą też niektóre teksty biblijne, takie piękne, szczególnie w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 25, o przede wszystkim powtórnym przyjściu Pana Jezusa. To jest kolejna prawda. Pan Jezus mówi: do końca świata jestem z wami przez wszystkie dni. I ma tu na myśli świat, w którym my żyjemy, który On opuścił w jakiś sposób, cieleśnie, ale duchowo w nim przebywa i pod postacią, powiedzmy, chleba w Eucharystii, natomiast już nie jest obecny, tak jak był z apostołami, i ten świat musi przeminąć. O tym też powiedzą nam listy świętego Pawła. Ta prawda jest jasna. Kiedyś ten świat będzie miał swój koniec i nastąpi paruzja Jezusa i przemieni się ten świat w zupełnie nową rzeczywistość, o której nie mamy pojęcia, ale obrazy tego znajdujemy właśnie choćby w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus na końcu świata przychodzi wraz ze swoimi aniołami i zasiada na tronie, by ten świat ostatecznie w jakiś sposób osądzić, rozstrzygnąć wszystkie sprawy. Nie bójmy się powiedzieć też, oddzielić jednych ludzi od drugich, od jednych tych, którzy oczekiwali tego nowego świata i żyli w łasce, starali się szukać Boga, byli zawsze w tej świadomości, że Bóg może przyjść w każdej chwili powtórnie, i tych, którzy to lekceważyli tę prawdę i jej nie poszukiwali. Dobrą rzeczą jest właśnie już poszukiwać odpowiedzi na takie trudne pytania. Ale mówiąc Jezus o tym, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi o tym świecie, w którym żyjemy, którym się rozwijamy, który mamy rozwijać, pomnażać, bo Bóg go nam dał jako właśnie drogę do zdobywania zasług, ale on przeminie. Natomiast spodziewamy się nowego nieba i nowej ziemi, jak kiedyś powie później święty Paweł. A więc niech Pan też trwa w tym właśnie dobrym zdobywaniu tego świata, mając świadomość, że on kiedyś przeminie, by dobrym zdobywaniem tego świata, uczestniczenia w dobrych dziełach, zasłużyć na zdobycie tej nowej ziemi i nowego nieba.
Kolejny telefon, bardzo proszę. Audycja Szukając Słowa Bożego.
Mówi Barbara z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Właściwie sensem życia chrześcijańskiego jest jednoczenie się z Bogiem. Bo to jest przenikanie się istoty boskiej z ludzką. Wtedy, kiedy ja się kieruję do Boga, kiedy wychodzę, odrywam się od świata, odrywam się od ciała i coraz bardziej się zbliżam do Boga w miarę lat, w miarę modlitwy i skutków tej modlitwy, które zresztą są spowodowane nie przeze mnie, tylko przez Ducha Świętego, ale to jest jednoczenie się z Bogiem. I czy śmierć, czy choroba, czy cokolwiek, nikt z nas nie jest w stanie odłączyć się z miłości Bożej. I to wchodzenie w tą miłość Bożą, ja myślę, że to jest właśnie taki cel, do którego zmierzamy. Że ten świat się rozpadnie, on w pewnym momencie, ten świat, w którym ja konkretnie, ja jako osoba żyję, on się rozleci i przyjdzie choroba i przyjdzie śmierć, prawda? To jest wtedy koniec mojego świata. I ten Chrystus, on mnie nie opuści. Ja z nim przejdę przez te granice. Ja to tak pojmuję. Jestem już stara i właściwie dość schorowana. I te, tak spokojnie można na to patrzeć. Ja nawet dziwię się, że jak się ludziom mówi o śmierci, to oni się tak denerwują, nie chcą słuchać i tak dalej. A ja bardzo lubię o tym medytować, bo to jest wspaniała chwila w życiu. Ostatnia chwila i pierwsza chwila, która nas czeka. No to tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
No, można tylko podziwiać głębię wiary i głębię właśnie tej świadomości, że Bóg jest tak blisko nas. No właśnie skutki modlitwy może tutaj też rozwińmy. No to też jest piękne właśnie. W imię kogo się modlimy? Mówimy w imię Trójcy dzisiaj. No właśnie i całe życie Pana Jezusa na ziemi to jest takie pogłębianie też tej prawdy. Pogłębianie tych skutków modlitwy. Ja się nie mam czego bać, jeżeli tak jak Chrystus po kolei, poprzez kolejne prawdy, etapy życia choćby tego ziemskiego, objawia coraz bardziej prawdę o Ojcu, o Królestwie Bożym. I wtedy nie ma się człowiek czego denerwować, jeśli myśli o tym, że kiedyś zwiną, tak jak mówi to psalmista pański, namiot jego życia, bo każdy taki namiot no, musi utracić. I to jest właśnie przeminięcie tego naszego tutaj świata. On musi przeminąć dla nas również w pewnym momencie naszego życia. I nie mam się czego bać, jeżeli te skutki modlitwy mnie trwają, jeżeli ja całe życie szedłem właśnie razem z Bogiem. Denerwuje się ten człowiek, który no, gdzieś na tej drodze swojego życia opuścił Pana Boga, zostawił go gdzieś na rozstaju dróg, wybrał inną ścieżkę, po której Pan Bóg już nie kroczy. Tam już tego właściwego, prawdziwego Boga nie ma. Wtedy gdzieś na końcu takiej drogi pewnie przerażający lęk może ogarniać i zdenerwowanie. Dlatego warto właśnie może przypomnieć sobie, w imię kogo ja spaceruję każdego dnia, chodzę po tym świecie. Jeżeli Jezus mówi, w imię Trójcy otrzymałem chrzest i On jest ze mną, to może warto zapytać się, w którym miejscu tej drogi Pan Jezus jest, czy jest ze mną, czy gdzieś pozostawiłem Go, jak na jakimś etapie i może warto tam wrócić, a wtedy ze spokojem będziemy przyjmować także prawdę o tym, że ta droga kiedyś się skończy i namiot naszego życia zwinął, może też i za nas, bo my już nie będziemy na, tak jak Pani tutaj mówi często, już schorowani, słabi, nie będziemy nawet zdolni do tego, ale to nieuchronnie przyjdzie. Oby była wtedy ta radość, że ja szedłem z Bogiem i jak zwinął namiot materialny, to ja duchowo i głęboko będę zjednoczony z samym Bogiem, bo On namiot nas opuści, ale Bóg na pewno nie. A to jest dla człowieka największa radość i nadzieja.
Kolejny, ostatni już telefon w naszym poszukiwaniu Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się serdecznie księdzu i chciałam powiedzieć, że...
Kto do nas telefonuje, prosimy przedstawić.
Mówi z Podkarpacia Janina.
Prosimy, Pani Janino.
Chciałam powiedzieć, że Pan Jezus jest w każdej chwili na modlitwie, na Eucharystii. On powiedział, że nas nie opuści i na pewno tego słowa dotrzyma, tylko my musimy być silni. I po prostu każdą chwilę życia połączyć z chwilą Chrystusa i z Bogiem, to człowiek, żeby nie upadł, bo jeżeli Pan Bóg nas stworzył na obraz swój, na podobieństwo, a pragnie, abyśmy Go miłowali, tak jak On nas umiłował, dał nam przecież swojego Syna, aby nas zbawił, odkupił. Ale musimy my sami pragnąć tego, żyć z Chrystusem, który zesłał nam nawet Ducha Świętego, abyśmy mogli powiedzieć, że Chrystus jest naszym Panem, bo bez Ducha Świętego nie możemy tego zrozumieć, całej Trójcy Przenajświętszej, bo przecież Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. I myślę, że jeżeli my tego będziemy pragnąć, to na pewno Chrystus spotka i kiedy przyjdzie następny raz, albo my po śmierci spotkamy się z Chrystusem i będziemy mogli cieszyć się wieczną radością, którą nam Chrystus obiecał. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Janino.
Tak, jeszcze tutaj może takie małe dopowiedzenie, czy uzupełnienie jakby tych słów, bo bardzo trafnych. Może tu jeszcze tak by przypomnijmy sobie tajemnicę sprzed tygodnia, tajemnicę wniebowstąpienia Pańskiego, czy przed dwóch tygodni, a także tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Zauważmy, że Jezus Chrystus w obu tych momentach zachęca uczniów do aktywności. Kiedy odchodził od nich, to nie mówił teraz zostańcie na górze i tutaj trwajcie i za chwilę ja was zabiorę tak samo jak ja odchodzę od was, wy zostaniecie zabrani z tego świata. Tylko mówi idźcie i nauczajcie właśnie i zejdźcie z tej góry i żyjcie właśnie w świadomości, że Bóg, że ja jestem z wami, że Duch Święty wam towarzyszy, że zmierzacie do domu Ojca. I na tym ma się opierać cała nasza działalność, życie, wiara. Na tym poszukiwaniu, na świadczeniu o tym, że Bóg z nami jest, przebywa i na tym, żeby Go poszukiwać. To, co dzisiaj powiedzieliśmy, droga do tego prowadzi. Izrael kroczył taką drogą i poszukiwał, zdobywał tego Boga jedynego, ale i apostoł Paweł nam to podpowiedział i sam Jezus Chrystus. Idźcie, nauczajcie, czyli znaczy idźcie, zdobywajcie Boga po prostu, dawajcie Go poznać poprzez wasze świadectwo, coraz bardziej się w Nim zagłębiajcie, udzielajcie chrztu, to znaczy głoście też Ewangelię całą, bo On z Ewangelii wynika, więc do takiej wielkiej aktywności poszukiwania, trwania na modlitwie ta niedziela nas gorąco zachęca. Inaczej się Trójcy Świętej nie da pojąć. Żadna książka, żaden podręcznik nam tego nie wyjaśni, tylko nasze osobiste doświadczenie modlitwy, czyli osobiste doświadczenie miłości Ojca, Jego łaski, które nam te prawdy objawia.
Gościem dzisiejszego spotkania prowadzącym nas po ścieżkach Słowa Bożego jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderator diecezjalny dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Prosimy o słowa podsumowania.
Tak, ja zawsze te nasze podsumowania tutaj chciałem, czy kończyłem i pragnę to uczynić również dzisiaj słowami kogoś wielkiego, kto doświadczył tej tajemnicy choćby Trójcy Świętej, czy wszystkich innych tajemnic naszej wiary, jakie tutaj poprzez Słowo Boże zgłębiamy. Dzisiaj znowu przywołamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił kiedyś w czasie audiencji generalnej 9 lutego 2000 roku, a powołał się, jak zauważymy w tych słowach, na świadectwo innego wielkiego świadka wiary, świętego Grzegorza z Nazianzu, wielkiego teologa i doktora Kościoła. I mówił święty Jan Paweł II, sługa Boży, dotykając właśnie tych słów świętego Grzegorza w ten sposób. Każdy z nas, gdy nieudolnie próbuje mówić o tajemnicy Trójcy Świętej, działającej w naszych dziejach, niech naśladuje świętego Grzegorza z Nazianzu, teologa i poetę, autora pieśni pełnej uwielbienia i zaszczytu. I teraz święty Grzegorz poprzez usta Jana Pawła II. Chwała Bogu Ojcu i Synowi, Królowi Wszechświata. Chwała Duchowi Świętemu, godnemu chwały i pełni świętemu. Święta Trójca jest jednym Bogiem, który stworzył i napełnił każdą rzecz, ożywiając każdą rzecz swym duchem, aby każde stworzenie wychwalało swego mądrego Stwórcę, jednego Sprawcę życia i trwania. Bardziej zaś niż wszelkie inne stworzenia, niech stworzenie rozumnie sławi Go zawsze jako wielkiego Króla i dobrego Ojca. I to, co od początku podkreślaliśmy w naszej audycji. Odkryjmy naszą relację do Boga w Trójce Świętej Jedynego jako dzieci, jako spadkobiercy. Relację miłości, relację zaufania, zawierzenia, która pozwoli nam otworzyć się na łaskę zrozumienia wielkich Bożych tajemnic. Amen.